Moi drodzy, warto może byśmy tak przypominając sobie ów jeden z bliskich sercu tytułów Matki Bożej i Matki Naszej, potrafili sobie uzmysłowić wpierw ową nośność pocieszenia, gdy z jednej strony stoi ktoś, ów ktoś to my, tak de facto, będący w trudnym nieraz może stanie życia, radzący sobie nieraz ciężko ze swymi problemami, i dlatego potrzebujący bliskości kogoś drugiego, na kim mógłby się oprzeć, któremu mógłby się zwierzyć ze swych kłopotów, dzięki któremu nie będzie czuł się tak samotnie. Właśnie dlatego tak normalnie w życiu codziennym często szukamy przyjaciół, a więc osób bliskich sercu, zwierzamy się im z naszych spraw, nierzadko choćby dlatego, by ulżyć własnemu przygnębieniu i poczuciu bezradności. Czasem, by z ich pomocą znaleźć jakieś rozwiązanie, najczęściej zaś po prostu, by móc wesprzeć się na czyjeś obecności, nawet wówczas, gdy już innej pomocy ów ktoś nie potrafi okazać, jak tylko tę, że jest obecny przy cierpiącym. W tym, powiedziałbym, jakże ludzkim poszukiwaniu, znaczonym nieraz dodatkowym bólem, rozczarowaniem, gdy nawet najbliżsi, chociaż szczerze pragną, ale nie są w stanie pomagać, bo są tylko ludźmi, tak ważnego znaczenia nabiera wiara w tę miłość, mądrość i moc samego Boga, który nie szczędząc nam trudności życiowych, gotów jest zawsze przybywać z rzeczywistą i skuteczną pomocą. Bo rzeczywiście zadziwia ów fakt, że ten, który tak nieskończenie nas kocha, on pozwala, by dotykały nas przeróżne strapienia i trudności życiowe. Zdawałoby się, że powinien właśnie z miłości usuwać przed nami wszelkie problemy, by żyło nam się lepiej, łatwiej, może bez strachu czy zatroskania o kolejny dzień. Otóż nigdy tak nie będzie, póki żyjemy na tym świecie, na którym warunki życia sami jako ludzie tworzymy. Właśnie w tej naszej słabości, grzeszności, w pomyłkach, a często także złośliwości wobec siebie, egoizmie i zapatrzeniu jedynie we własne potrzeby czy korzyści. Nigdzie bardziej niż poprzez ból Bóg nie uczy nas mądrości życia. Gdzieś przeczytałem takie ładne powiedzenie, że mową Boga, którą człowiek najłatwiej pojmuje, jest cierpienie. Zaś ktoś inny napisał, czasem trzeba przemyć oczy łzami, żeby widzieć lepiej. Dziś jednak, moi drodzy, chciałbym może zwrócić uwagę na pewien szczególny chyba rodzaj cierpienia, jakiego doświadczamy, być może osobiście, ale zwłaszcza we wspólnocie wiary. Jest ono tego rodzaju, który mocno wpływa na naszą wierność Panu Bogu, zwłaszcza gdy wokół zauważyć możemy liczne odejścia od Kościoła z powodu dziejących się w nim nieprawidłowości, czasem wręcz skandali, grzechów popełnianych również przez tych, których najważniejszym zadaniem jest przecież strzec naszej drogi ku Bogu, dalej nauczać wartości życia i podawać Boże środki osiągnięcia zbawienia. Tak mocno owo cierpienie przeżywa, sądzę, wpierw sam Ojciec Święty Franciszek, będąc konfrontowany z rozlicznymi, trudnymi sytuacjami w Kościele, gdy po wielu nieraz latach na jaw wychodzą żenujące i ukrywane sprawy, zwłaszcza o podłożu seksualnym, wykorzystywania, molestowania czy wręcz gwałtów na nieletnich. Wielu z nas, sądzę, jest wstrząśniętych takimi wiadomościami i faktami, co wywołać powinno, bo chyba naturalny sposób, jeżeli zależy nam na Kościele, to wywołuje w nas to naprawdę konsternację, a potem naprawdę ogromny ból. Wielu też uczciwych księży równie mocno i ze wstydem przeżywa sytuację, gdy od Kościoła odchodzą może nasi znajomi, przyjaciele, może nawet krewni także znane twarze ekranu, filmu czy też piosenki. Mówię o tym dlatego, może odwrotnie, nie dlatego, że to się dzieje, bo to jest jakaś nieunikniona konsekwencja tego, do czego nieraz niestety w Kościele słudzy Boży doprowadzają, ale także dlatego, że każdy z nas w mniejszym czy większym stopniu, w ten czy inny sposób, ale musi zderzyć się z problemem grzechu w Kościele, zarówno jako jego członkowie, jak również ci, którzy mają taki wyostrzony zmysł moralny i nie możemy pogodzić się z tymi faktami, jakie do nas docierają, bo one działają tak bardzo osłabiająco na naszą wierność Panu Bogu i Jego przykazaniom. Ci, którzy zdecydują się odejść, prędzej czy później niestety staną przed tym pytaniem, co dalej? Jak sobie sam poradzę w życiu? Dokąd teraz pójdzie moja droga życiowa? Ci zaś, którzy zdecydują się dalej pozostać, to zderzą się z kolei z kolejnymi atakami na Kościół, może też na własną wiarę. I wtedy zadajemy sobie pytanie, co czynić? Dzisiejsze Słowo Boże daje nam kapitalną wręcz odpowiedź, jeśli potrafimy się wczytać w ten zapis biblijny, zwłaszcza starotestamentowego przekazu proroka Izajasza, który przemawia w imieniu samego Boga do swojego ludu. Mowa ta wygłoszona została, może warto bym tak troszkę ukazał jej kontekst historyczny, wygłoszona została w czasach kompletnego wręcz rozkładu życia religijnego w starożytnym Izraelu. Gdy zawiodły wszystkie instytucje religijne narodu wybranego, począwszy od kapłanów, przez proroków, mędrców, starszyzny, przywódców ludu. Gdy mieszkańcy, powielając grzechy swoich przywódców, zostali przesiedleni do niewoli, ponosząc karę za swe grzechy i niegodziwość względem Boga. I ten właśnie Bóg w takim czasie, kiedy mówię, całe życie religijne zostało rozgrzebane wręcz z powodu niegodziwości tych, którzy mieli stać na straży tejże wiary, zaczyna to, co usłyszeliśmy przed momentem. Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął i on przyniesie narodom prawo. Co to znaczy? Chce nam Bóg przez to powiedzieć jedno. Nie patrzę na sytuację, w jaką popadł mój lud, lecz posyłam im nadzieję w osobie mojego Syna, który przychodząc do nich naprawi to, co zepsuł mój lud, zwłaszcza jego kapłani i prorocy. Bóg zatem, nawet wtedy, kiedy każe swój lud, bo musi karać za jego niegodziwość. Może nie tyle za samą niegodziwość, ile za zatwardziałość, czyli za niegodziwość, która trwa i która nie ma zamiaru się zakończyć. Otóż ten Bóg nie zrezygnował z ofiarowania pomocy swojemu ludowi, by lud wrócił na drogę prawości i uczciwości. Mowa jest, w tej mowie Izajasza mamy ewidentne zdanie o naszym Panu Jezusie Chrystusie. To On był wtedy zapowiadany. I jak wiemy, ten Jezus, posłany przez Boga dla naprawienia tych zepsutych obyczajów ludu, powołał swój Kościół, w którym, jak wierzymy, trwa On do dziś, w tej doskonałej swojej świętości i nienaruszonej niczym bezgrzeszności. Zadajmy sobie to podstawowe pytanie, które być może pomoże nam również wtedy, gdy sami zderzymy się znów z kolejnymi sprawami, jakie być może jeszcze nieraz usłyszymy. Czy 2000 lat temu, gdy Jezus zakładał tenże Kościół, nie wiedział On, że to, co dzisiaj przeżywamy, będzie miało miejsce właśnie w tym Kościele? On zna przyszłość do końca czasów, a jednak nie zrezygnował z Kościoła. Co więcej, wyposażył go we wszelkie środki zbawienia, choć z drugiej strony nie uczynił jego członków automatycznie świętymi i wolnymi od grzechu, w tym także swoich kapłanów i biskupów. Może właśnie tą najważniejszą odpowiedzią na to wszystko, co słyszymy, co dociera do nas z mediów dotyczące Kościoła. Może będzie właśnie owo przypomnienie o tym, że ten Kościół, tak grzeszny ze swej ludzkiej strony, pozostaje niewzruszony w tym, w co zaopatrzył go Jezus, a więc w jedność wiary, która nie ulega od samego początku aż do dzisiaj zmianie, to jest ciągle ta sama wiara, jaką nam Jezus pozostawił, i w sakramentach, przez które zbawia nas, siedem sakramentów, przez które On prowadzi nas ku zbawieniu. I to jest absolutnie niezależne od tego, jacy my będziemy, jacy będą Jego słudzy. On zawsze pozostaje w swoim Kościele. Myślę, że to niech stanie się nam taką wielką pomocą w wytrwaniu, w wierności Bogu i Jego Kościołowi, że oto mimo ludzkich słabości i grzechów w tym Kościele trwa zawsze Bóg, którego świętości i doskonałości nie jest w stanie zniszczyć ani zbrukać żadna ludzka nikczemność. Jako kapłan ja mogę w strasznym stanie grzechu ciężkiego odprawić mszę świętą, ale w niczym nie pomniejszy to jej świętości i skuteczności wobec Boga, ponieważ jest to ofiara Pana Jezusa, absolutnie niezależna od mojego stanu duchowego czy stanu moralnego. Gdy będę rozgrzeszał jako ksiądz w konfesjonale, sam, może będąc nikczemnikiem, odpuszczenie grzechów komukolwiek dokona się niezależnie, ponieważ dokonuje tego ostatecznie Pan Jezus, a nie ja. Moi drodzy, warto byśmy o tym pamiętali, ponieważ gdy znowu gdzieś tam kiedyś zostaniemy zaatakowani kolejną wiadomością o następnym grzechu, jaki wydarzył się w Kościele, starajmy się może zawsze pamiętać, że najświętszy, najczystszy, najdoskonalszy Bóg nie przestaje działać w naszej wspólnocie wiary bez względu na stopień ludzkiej grzeszności i upadku. To właśnie powiedział przez proroka Izajasza. I to właśnie wyczytaliśmy także w słowach apostoła Pawła, gdy powiedział: jeżeli Bóg nas pociesza, to po to, byście również wy zostali pocieszeni. A więc byśmy, dzieląc razem w sposób jak najbardziej może uczciwy, głęboki, wspólny ból z niegodziwości niektórych członków Kościoła, sami potrafili żyć tym bardziej w pociesze, która pochodzi, w pocieszeniu, które pochodzi od Boga. Ostatecznie dobrze wiemy, że Bóg każdego osądzi, każdego z nas, a najsurowiej tych, na których spoczywa największa odpowiedzialność, by nie gorszyć maluczkich. Ale On sam nigdy nie wycofa się z Kościoła, który założył dla naszego zbawienia i przez który, tak jak słyszeliśmy u proroka, On ciągle będzie przynosił nam prawo. Ciągle. I Jego zasady się nie zmienią, obojętnie czy one będą przestrzegane, czy nie będą przestrzegane. W zależności kto, to nie ma większego znaczenia. To może być biskup, to może być ksiądz, to może być każdy z nas. Bóg tych zasad nie zmienia. I jakże to jest wielki i prawdziwy dowód na to, że On dalej w swoim Kościele trwa, bo przecież gdyby Go nie było, to jakże moglibyśmy ciągle mówić o wymagającym dekalogu, wiedząc o tym, że sami temu dekalogowi nie podołamy. Każdy z nas miałby tendencję do zawieszenia kolejnych przykazań, do zaniżania tego, czego Bóg wymaga. Nie ma tego. Nauka zostaje stała i nawet jeżeli do niej nie dorastamy, ona ciągle jest owym celem, ku któremu człowiek zdąża, bo Bóg ani jednej joty, ani jednej kreski w prawie nie zmieni. Myślę, że teraz może troszkę nieco głębiej możemy zrozumieć ów sens słów Maryi do sług podczas wesela w Kanie Galilejskiej, gdy powiedziała: zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. To znaczy, odrzućcie wpierw zgorszenie życiem innych ludzi. Nie sugerujcie się grzechem i niewiernością nawet tych, po których spodziewacie się i macie prawo spodziewać się czegoś innego. Wy róbcie swoje. Trwajcie w wierności Jego słowu, Jego woli. Bo to On, jak powiedział prorok, nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, bo Jego pouczenia wszyscy wyczekują. I myślę, że my też, przychodząc do Kościoła, nie przychodzimy po to, ażeby wygarniać sobie wzajemnie własne grzechy, ale wyczekiwać owego pouczenia, które gdzieś tam znów w tych konkretnych warunkach da nam możliwość zobaczenia drogi, którą dalej mamy iść. I to jest to, co pełni zawsze Słowo Boże wobec każdego z nas. Bo jest to taki paradoks właśnie, że nawet wtedy, kiedy nie czujemy się na siłach, by zostać Bogu wiernymi, także my z tej strony ołtarza, to jednak Jezus ciągle poprzez Ewangelię uczy nas tego, co jest dobre. I to się nigdy nie zmieni do końca świata. I to pozostaje, bo to jest to, co Jezus w swoim Kościele rzeczywiście złożył. Dlatego już tak na koniec możemy tylko poprosić: Maryjo, nasza Matko, pokrzepiaj nas w trudnych chwilach naszej wiary. Umacniaj ją, gdy musimy konfrontować się z wieloma przeciwnościami życia. Dodaj sił do wierności, gdy tak wielu innych odchodzi. Ty bądź naszym pocieszeniem. Amen.